W poprzednim odcinku rdzawała popełnia falstart. Lula hał-hał Augustyn rzuca się do szyi Luli Pacek. Tate Barosz, Żbik Śmigły i car Olek Opat świętują pod wielką klimą wielkie zwycięstwo starszych braci. Nad Kabotynowem krąży widmo gospodarczej smuty. Że co? Ja miałbym brać w czymś takim udział? Żbik Śmigły miotał się wściekle po swoim gabinecie. Rezydent najcieplejszego z miast dowiedział się bowiem, że on miałby wziąć udział w jakimś wielkim dyktandzie, by zmierzyć się drużynowo z policjantami, strażakami, dziećmi, dziennikarzami i innym, może nawet jeszcze gorszym pospólstwem. Kto dyktuje? Co dyktuje? I z czyjego polecenia? Od dyktowania to jestem tutaj ja! Prężył muskuły dyktator Żbik, zapominając na chwilę o tym, że to nie on jest tu głównym dyktującym.
Uspokój się, Śmigłusie!
Mitygowała wodza Donna Krzynka, spoglądając z niepokojem na wielki portret cara Olka Opada, za którym znajdowało się pewne urządzenie, zwane pieszczotliwie Orwelliszczem model 1984, które zwykło czujnie odzywać się w nieodpowiednich momentach. Donna rzuciła szybko czujnym okiem na wiszący obok zegar, ale do pełnej godziny brakowało jeszcze paru minut, co oznaczało, że czas na gromadne łubu-dubu jeszcze nie nadszedł.
Uspokój się, Żbiku, przecież to taka ściema, żeby ludziom pokazać, że to normalne, gdy ktoś komuś coś dyktuje dla jego dobra.
No dobrze, uspokajał się powoli Żbik. A kto to będzie potem sprawdzał? Pytał z niepokojem, myśląc o niekończącym się dotąd paśmie błędów i wypaczeń. I mądrze pytał, albowiem trwała właśnie rządowa akcja tropienia błędów i wypaczeń powstałych przy okazji pisania magisterium przez takiego jednego zygzaka, którego książkę platfusy wyceniły na ponad 200 milionów złociszy, bo taka była wysokość dotacji przyznanej uniwersytetowi, na którym jakimś cudem zygzak pozyskał 3 dodatkowe literki. O cofnięcie tej dotacji z zacięciem walczyła minister nauki. Myśli Żbika powróciły jednak do wielkiego dyktanda i w końcu strapiony Śmigły cicho zapytał. A nie dałoby się jakoś wcześniej może jakiś przeciek? Nie minęło wiele czasu, jak do gabinetu Żbika weszło paru podręcznych specjalistów od specjalnych poruczeń. Jeszcze mniej czasu upłynęło do momentu, kiedy po magistrackim korytarzu rozległ się żbiczy ryk Śmigłego. Durnie, idioci, przecież to są testy dla gimnazjalistów. Mniej więcej w tym samym czasie z jeszcze innym dyktandem zmagał się ordynat Kwarc.
Ja wolę.
Głos ordynata przebijał się na korytarz mimo starannie wytłumionych drzwi, a to za sprawą akustycznych właściwości marmurów. Kwarca bowiem wizytowali właśnie, i to bynajmniej nie z przeprosinami, niemieccy purpuraci, by sprawdzić, czy idee marksizmu i modernizmu i ekumenizmu są przez ordynata należycie wdrażane i pielęgnowane. Co dużo u was ludzi w Kirchen, kościołach, odezwał się najbardziej spurpuraciały purpurat. W Deutschland my mieć galerien w świątynia. Neue Art, Genitalienkreuzung, Zimmes. My bardzo otwarci na świat, rozumieć? Unze dzwonnicami na weten, ja? Pielgrzymken nur in supermarketen, procesien lufparaden. Aber sehr gut, oh sehr gut, wasz jam na sabat. Wy gehen in diesen kierunek, ja?
Ja, ja, jawohl.
Strzelał obcasami przestraszony ordynat. Jeszcze inne dyktando próbowano podyktować w kabotynowskim dosiębiorstwie mieszkaniowym. Zbliżał się bowiem czas ZPC, czyli geriatrycznego złazu posłusznych czekistów i trzeba było wcześniej czekistom podyktować, jak mają głosować. Wprawdzie wedle lechistańskiego prawa złazy podległych czekistów nie istniały od ponad roku, ale w kabotynowskim dosiębiorstwie mieszkaniowym nikt się takimi drobiazgami nie przejmował. No i słusznie, bo nie takich hokus pokus rodzima Temida nie zauważała. Ślepa, gdy trzeba na oba oczka.
Ech, ciężkie jest życie prezesa,
zdychał prezes Sępowski, masując sobie kolano, które dopiero co stłukł, był sobie potykając się na rozwalonych schodach pod jednym z bloków, w chwilę po tym, jak na głowę spadła mu odrobina oderwanej azbestowej płyty.
Czas by już komuś przekazać prezesurę, tylko komu?
Zasępił się Sępowski zgoła niepotrzebnie, albowiem w kabotynowskim dosiębiorstwie mieszkaniowym, zgodnie z półwieczną tradycją, wszystkie kluczowe funkcje dziedziczyło się wedle klucza rodzinnego i z pokolenia na pokolenie, a tradycja, jak wiadomo, to rzecz święta. Sępowski raz jeszcze potoczył wzrokiem po zgromadzonych, na chwilę zatrzymując spojrzenie na swoim zastępcy sitwiorze oraz na wiernym bajkopisarzu, zwanym proforma prawnikiem.
Drodzy tewurzysze, zagaił Sępowski, jak wiecie, nasze przyszłe cele przeszły do przeszłości, a to za sprawą naszej powstałej po latach starań strony internetowej, gdzie cele te znajdują się w zakładce historia. Dziś stajemy znów przed kolejnym trudnym dziejowym momentem, w którym raz jeszcze musimy wybrać przyszłość, wybierając przeszłość.
Odchrząknął.
Wprawdzie nasz sędzia najważniejszego w Lechistanie Trybunału Kapturowego uwalił brużdżącą nam ustawę, ale zanim nasz kolega prezes Sterczeń, cośmy go na ministerialny fotel wepchnęli, napisze nową, wedle naszego dyktanda, minie trochę czasu. Dlatego dziś musimy tym chamom, co przyjdą na zebrania, przedstawić pasmo sukcesów. Czekam na propozycję.
Pochwalmy się mieszkaniami, rzucił ktoś gorliwie. Może lepiej nie. Jeszcze się dowiedzą, że Ziutek, co u nas pracuje, kupił ich 6, o innych nie wspominając. Zaoponował sitwiora. No to może coś o pawilonach handlowych. Burza mózgów przybierała na sile. Też skucha. Lepiej nie drążmy tego tematu. To może pochwalmy się, że mimo zmiennych warunków pogodowych wszystkie bloki jeszcze stoją. Zaproponował bajkopisarz, lecz szybko urwał, widząc jak twarz Sępowskiego zmienia barwę. I chwilę później, a tuż przed niespodziewanym zerwaniem zebrania, wszyscy uczestnicy tego szacownego zgromadzenia wznieśli jednym głosem swój zwyczajowy okrzyk, niezwykle pomocny w funkcjonowaniu dosiębiorstwa w sytuacji, gdy jego opłacający haracz członkowie stają się zbyt dociekliwi. Okrzyk nad okrzykami. Okrzyk jedyny możliwy. Cicho! Nie denerwujcie prezesa! Ma słabe serce!
Miliony rąk, a serce bije jedno. Jeżeli to, to domo rzecz,
Tymczasem rozżarzone wiosennym wybuchem słońce przetoczyło się nad Kabotynowem ciężko, wyżarzając swym żarem żarliwych i bogobojnych, jak zawsze, Kabotynowian, spacerujących po uliczkach i relaksujących się na skwerkach nad miarem tego i owego, by wreszcie powoli, miarowo, choć przecie bez umiaru, zmierzać za niezmierzony bezmiar asfaltowego, pełnego słupów energetycznych horyzontu, co wszakże w temacie żaru i przetaczania się nikogo tu nie dziwiło, albowiem raz, że Kabotynów jest najcieplejszym z miast, a dwa, jeżeli już coś się nad Kabotynowem przetaczało, to zawsze czyniło to ciężko. Tak więc słońce błysnęło wielobarwnymi promyczkami na pomniejszoną, monochromatyczną replikę jakiejś panoramy, trasującej dojście do sklepu tytoniowego w ramach rządowego programu walki z palaczami, utrzymującymi brewerię osłów za pośrednictwem papierosowej akcyzy. Łypnęło i ześlizgnęło się po nożyczkach przecinających rozmaite wstęgi, co z kolei nie byłoby możliwe bez wysiłku kupujących paliwo kierowców i katorżniczej pracy osób walczących z alkoholizmem w sposób czynny, poprzez syzyfowe spożywanie tego, co naprodukowały polmosy osła Gasiknota. Wreszcie umęczone słońce zerknęło czule i z wymuszoną pogodą na firmę żony i kolegi cara opada, by następnie dla odmiany, dmuchnąwszy dobrodusznie słonecznym pyłem po dziurawych kieszeniach niebogaczy, na koniec, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, zajrzeć jeszcze na wszelki wypadek w takie jedno miejsce, w którym konferowali przyciszonymi głosami Żbik Śmigły i Bubuś Przaśny, którym wydawało się, że konferują w miejscu ustronnym.
I wiesz, Żbiku...
Perorował Bubuś odziany w koszulkę ze swoją podobizną z napisem: Komuch, słyszę to codziennie, nienawiść boli.
Wiesz, Żbiku, Chris Jajnik powiedział, że nie będzie dobrze się działo, dopóki...
W tym momencie słońce przestało na chwilę świecić, przesłonięte chmurą, a że wszystkie ciemne sprawki pozostają w ukryciu, dopóki nie ujrzą światła dziennego, przeto no tej akurat części rozmowy słońce nie dosłyszało. Tak więc w myśl zasady pokorne ciele matki dwie z się, Żbik słuchał, co też miał mu do przekazania ustami Bubusia Przaśnego Chris Jajnik z matki partii reklamowanej hasłem LSD i tylko dwie kalorie. Nawiasem mówiąc, Żbik zastanawiał się, wspominając znajdujące się za portretem cara opada orłe liszcze i słysząc słowa kamrata Jajnika, czy aby nie jest tak, że tylko mu się wydaje, że od dwóch matek dyktanda zasysa, bo w rzeczywistości matka jest tylko jedna, jedna i ta sama, a cała reszta to pozory przyjmowane za prawdę objawioną przez udających inteligencję ćwierć inteligentów. Jednak gdy próbował z tych dwóch matek złożyć jeden wizerunek, jawił mu się przed oczami jeszcze inny obraz. Obraz tak straszliwy, że na jego widok nawet klawisze w domowym fortepianie Żbika zmieniały się kolorami z czarnych na białe i odwrotnie. I choć świadomość tego akurat zjawiska mogłaby być krzepiąca, a to z uwagi na fakt, iż w ten oto sposób można było łgać jak z nut, to jednak jeszcze bardziej głęboki, bo bliżej nieokreślony niepokój Śmigłego wzbudzało w tej wizualizacji samo słowo klawisze, przykro kojarzące się z zakładem penitencjarnym i z jeszcze innym brzydkim słowem naciskać.
Największy kamrat w dziejach Kabotynowa musi zostać uhonorowany.
Perorował podnieconym głosem Bubuś Przaśny.
Idei skweru Żłopałki będziemy bronić aż do upadłości.
Oznajmił Bubuś, żałując w duchu, że Żłopałko nie dożył chwili, w której znów zatriumfowała podległość i socny realizm w chwili przystąpienia Lechistanu do nadkołchozu. Inicjatywa Bubusia była jak najbardziej szczytna i wypływająca z tętniącego w jego serduszku pragnienia niesienia pomocy i pomagania słabszym, a przecież uwolniony rok wcześniej z Szeolu za sprawą seansu spirytustycznego u taty Barosza duch największego kamrata w dziejach Kabotynowa wciąż nie mógł znaleźć sobie stosownego miejsca w odróżnieniu od krążącego wraz z nim widma gospodarczej smuty, które zadamawiało się coraz bardziej. innym, bliżej nieokreślonym miejscu, tajemniczy wielki szus poglądał z uśmiechem na krążące widmo gospodarczej smuty i wspominał sobie telefon, który odebrał równo rok temu od zaprzyjaźnionego starszego brata. W tym miejscu należy wszakże podkreślić, że rozmowa ta absolutnie, ale to absolutnie nie miała miejsca, bo mieć miejsca nie mogła. I przed jej wysłuchaniem należy przeczytać świstek praw podstawowych lub skonsultować się z odpowiednią agendą, lekarzem lub farmaceutą.
Szlalom, wielki szu.
Allahem, starszy bracie.
Ty słuchaj, ty masz jakie papiery? Banknoty w banku czy w skarpetach? Ja ci dobrze radzić, ty to czym prędzej sprzedać i kupić z lotu.
Ale dlaczego? Zdziwił się wielki szu.
Będzie wielki kryzys. My potrzebujemy zgarnąć parę miliarda dolar. Więcej niż parę. My potrzebujemy na wojnę.
A długo ten kryzys potrwa? Dopytywał się wielki szu.
Jak wybuchać wojna, ty wiedzieć, że z kryzysem koniec.
Jeszcze inną, równie nieprawdziwą rozmowę, ale w czasach już obecnych, toczył przez telefon nieświadomy tych wszystkich wydarzeń redaktor kabotnetu Pedro Cizia, choć przyznać trzeba, że nie było to jego prawdziwe nazwisko, natomiast była to niewątpliwie jego najczęściej i z upodobaniem przekręcana forma. Pedro dzwonił właśnie do kabotynowskiej agencji niedorozwoju regionalnego zapytać, czy w tym roku w ogóle będzie doroczna konferencja dosiębiorczości organizowana pod patronatem samego cara Olka Opada jako specjalisty od dosiębiorczości, a jeśli będzie, to dlaczego nie otrzymał dotąd programu?
Już wysyłamy! Proszę tylko podać wasz mailowy adres!
Rozległo się po drugiej stronie słuchawki. Redakcja, małpa, kabotnet...
Abonent jest czasowo niedostępny. Proszę zadzwonić później. The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later.